Witam Państwa, jest czwartek, 14 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 22 osób zakażonych chińskim koronawirusem. We wtorek zmarło 28 osób, wczoraj 23. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 883 osoby. Resort poinformował dziś o wykryciu 411 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 17 600. Wyzdrowiało niemal 6700 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 300 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 85 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło 33 tysiące osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 31 tysięcy. W Hiszpanii i Francji po 27 tysięcy. Wojewoda Śląski apeluje o zaprzestanie hejtu wobec górników. Wczoraj wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wydał oświadczenie, w którym zaapelował o zaprzestanie hejtu wobec górników. Apeluje o zaprzestanie hejtu wobec górników i ich rodzin. Tylko dzięki solidarnym działaniom nie tylko środowiska górniczego, ale i wszystkich mieszkańców naszego województwa w zakresie przestrzegania rygorów sanitarnych będzie szansa, aby zapobiec dalszym zakażeniom, czytamy w komunikacie wojewody. Rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska zwróciła uwagę, że z powodu dużej liczby zakażeń w branży górniczej górnicy spotykają się z ostracyzmem w swoich środowiskach i z hejtem w internecie. Na ten problem zwracały też uwagę związki zawodowe oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. Wczoraj liczba zakażonych górników przekroczyła 1200. Łącznie na Śląsku zakażonych koronawirusem jest ponad 4700 osób, zmarły 166. Zamieszanie z datą otwarcia szkół. Zajęcia w szkołach zawieszone do 7 czerwca. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział dziś w programie Wirtualnej Polski, że wydane rozporządzenie będzie zawieszało funkcjonowanie szkół do 26 czerwca. Jednak kilka godzin później rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska poinformowała, że zajęcia w szkołach zostaną zawieszone tylko do 7 czerwca. Co będzie dalej, nie wiadomo. W oświadczeniu czytamy, w przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca. Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy uczniowie będą się uczyli na odległość, czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze takiej decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych ministra zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. NIK krytykuje szkolenie żołnierzy. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli systemu szkolenia żołnierzy w Wojsku Polskim. Według raportu duża część żołnierzy nie przeszła szkoleń, a podczas tych, które się odbyły, wykorzystywano przestarzały sprzęt i to w niewystarczającej ilości. NIK podkreśla też brak odpowiednich instruktorów. Kontrola dotyczyła lat 2016-18. O wnioskach z kontroli mówi prezes NIK Marian Banaś.
Wprawdzie planowanie potrzeb szkoleniowych przebiegało prawidłowo, ale zgłaszane przez jednostki i ujęte w planach potrzeby były zaspokajane zaledwie na poziomie nieprzekraczającym 66% liczby żołnierzy zgłoszonych do przeszkolenia. Oznacza to, że 1/3 żołnierzy nie odbyła szkolenia. W jednostkach szkolnictwa wojskowego brakowało sprzętu oraz urządzeń szkolno-treningowych niezbędnych do prawidłowej realizacji programów szkoleń. Brakowało także podstawowych środków bojowych, takich jak amunicja strzelecka ślepa, ląd prochowy, petardy, ręczne granaty dymne i inne środki pozorcji pola walki. Centra szkolenia dysponowały sprzętem w znacznej mierze starszej generacji lub prototypowym, które odbiegały pod względem warunków technicznych i jakości od tego aktualnie użytkowanego w jednostkach wojskowych. Umiejętności nabyte podczas szkolenia z wykorzystaniem takiego sprzętu nie przystają do wymogów współczesnego pola walki.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odpowiedział na zarzuty w Polskim Radiu, mówiąc, że jest to tylko wycinek całości, a całość przedstawia się inaczej. Wojsko Polskie rozwija się liczebnie. Kiedy w 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości obejmował władzę, było 95 tysięcy, teraz jest 107 tysięcy żołnierzy zawodowych, 24 tysiące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojsko Polskie zmienia się korzystnie. Świadczą o tym chociażby ćwiczenia z wojskami Stanów Zjednoczonych Defender na początku czerwca tego roku. 6 tysięcy Amerykanów, żołnierze Wojska Polskiego, nowoczesny sprzęt. Odkąd jestem ministrem obrony narodowej, podpisałem umowę w sprawie kupienia zestawów Patriot, przeciwlotniczych rakiet HIMARS, F-35, najnowocześniejsze na świecie samoloty. Wojsko się rozwija, a że ktoś ma tam jakiś cel polityczny, żeby uderzyć, no to cóż, to w takim świecie żyjemy. Można się posłużyć jakimś tam wyjątkiem, jakimś fragmentem, ale to jest obraz nieprawdziwy, ten, który został dziś przedstawiony, powiedział Mariusz Błaszczak. Onet pisze o prostytutce w ABW. Agencja twierdzi, że to nieprawda. Portal Onet ujawnił, że jeden z funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze Szczecina zaprosił do budynku agencji prostytutkę. Spotkanie miało odbyć się w pomieszczeniu, w którym znajdują się tajne informacje, m.in. dane osobowe agentów. Spotkanie miało odbyć się pod koniec października zeszłego roku w godzinach nocnych. Prostytutka miała przyjechać do budynku delegatury ABW taksówką, która też później ją odebrała. Po ujawnieniu wizyty naczelnik delegatury polecił zabezpieczenie monitoringu i wszczął postępowanie dyscyplinarne. Poinformował też swojego przełożonego, dyrektora delegatury ABW w Gdańsku i polecił zawiadomienie inspektoratu ABW w Warszawie. Jak podaje Onet, dyrektor ABW w Gdańsku wydał polecenie, aby nie zabezpieczać monitoringu i nie informować o całym zdarzeniu inspektoratu w Warszawie. W związku z tym nie przeprowadzono postępowania dyscyplinarnego, nie zweryfikowano też tożsamości kobiety ani kierowcy, który ją przywiózł. Źródła Onetu podkreślają, że to kolejna podejrzana sytuacja związana z gdańską delegaturą ABW. W połowie 2019 roku do gdańskiej delegatury dostał się obywatel Rosji, który przez ponad godzinę znajdował się w budynku ABW, zanim służba ochrony spostrzegła, że jest to osoba niepożądana, stwierdził informator Onetu. Dziennikarze Onetu podkreślają, że informacje o wydarzeniach w ABW potwierdzili w trzech niezależnych źródłach. Dzień po publikacji artykułu ABW wydało oświadczenie, w którym stwierdza: nagłaśniana w mediach teza o wizycie prostytutki w ABW jest kłamstwem. Pretekstem do publikacji stała się sytuacja z października 2019 roku. Jednego z wartowników ochraniających budynek ABW w Szczecinie odwiedziła znajoma mu osoba, której personalia są znane ABW. Osoba ta nie jest prostytutką. Jak wynika z ustaleń kontroli wewnętrznej, wskazana osoba przebywała w wartowni agencji przez około 2 godziny. W miejscu tym nie są przechowywane żadne materiały wrażliwe, jak również dane dotyczące funkcjonariuszy. Z uwagi na wpuszczenie do budynku osoby nieuprawnionej, wartownik został ukarany karą dyscyplinarną. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się w listopadzie 2019 roku. Wbrew medialnym insynuacjom, cała sytuacja została bardzo szybko rozliczona w toku postępowania dyscyplinarnego. Publikacje opisują wydarzenia z października w sposób nieprawdziwy. Oczekujemy, że media publikujące rażąco sprzeczne z prawdą tezy wycofają swoje artykuły. Onet opublikował oświadczenie ABW, podkreślając, że się z nim nie zgadza. Jesteśmy pewni naszych źródeł informacji i podtrzymujemy tezy przedstawione w artykule, stwierdził Onet, zarzucając ponadto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ta nie udzielała odpowiedzi na pytania dziennikarzy przez ponad tydzień pomimo ponagleń, a oświadczenie wydała dopiero dzień po publikacji artykułu. Premier Morawiecki przyznał, że telefon prezydenta Dudy do prezydenta komunistycznych Chin umożliwił sprowadzenie sprzętu medycznego. Premier Mateusz Morawiecki podczas wczorajszej konferencji prasowej stwierdził, że sprzęt medyczny z Chin udało się pozyskać dzięki telefonowi prezydenta Dudy do komunistycznego prezydenta Chin.
Chcę też podkreślić z całą mocą, że to właśnie dzięki sprawnej współpracy z panem prezydentem na wielu polach, na polu gospodarczym, ale też dotyczącym służby zdrowia, udało się pozyskać bardzo wiele sprzętu. To telefon pana prezydenta Andrzeja Dudy do przewodniczącego Xi Jinpinga, do prezydenta Republiki Chin, był zasadniczym punktem zwrotnym w pozyskaniu bardzo dużej liczby sprzętu, dużej ilości sprzętu medycznego, ochrony fizycznej.
Kilka dni temu ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher stwierdziła w rozmowie z dziennikiem New York Times, że Chiny naciskały na polskiego prezydenta Andrzeja Dudę, by ten zadzwonił do prezydenta Chin Xi Jinpinga i podziękował za udzieloną Polsce pomoc. Celem nacisków było według amerykańskiej ambasador wykorzystanie rozmowy w propagandowych działaniach Chin. Polska miała nie dostać tych rzeczy, dopóki nie zostałby wykonany ten telefon, by Chiny mogły wykorzystać tę rozmowę w celach propagandowych, powiedziała Mosbacher. Chiny chcą podzielić NATO lub Unię Europejską. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas telekonferencji Wspólny kryzys – podejście Polski do pandemii zorganizowanej przez waszyngtoński think tank Centrum Europejskich Analiz Politycznych stwierdził, że relacje polsko-chińskie są dobre i przyjacielskie. Zaznaczył jednak, że Polska jest świadoma wyzwania, jakie Chiny tworzą dla Zachodu i zachodnich demokracji. Stwierdził, że warto utrzymywać relacje z Chinami, ale z wiedzą, że państwo to tworzy strategiczne wyzwanie dla Unii Europejskiej i Zachodu. Musimy być zjednoczeni na Zachodzie, by być skutecznym w naszej polityce wobec Chin. Istnieje niebezpieczeństwo, że Chiny chcą podzielić Unię Europejską lub NATO, powiedział minister Czaputowicz. Szef NATO stwierdził, że Rosja i Chiny wykorzystują pandemię, by zdestabilizować Zachód. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził w wywiadzie dla dziennika La Repubblica, że Rosja i Chiny wykorzystują pandemię, by realizować własne cele. Poprzez dezinformację Rosja i Chiny chcą wywierać wpływy polityczne na partnerach z NATO i Unii Europejskiej, powiedział Stoltenberg. Jego zdaniem koronawirus ma pochodzenie naturalne, ale zaznaczył, że otwarte pozostają niektóre kwestie. Powiedział, że właśnie z tego powodu trzeba dokonać międzynarodowej oceny, by wszystko wyjaśnić. Chińskie i rosyjskie siły rządowe i pozarządowe rozpowszechniły na masową skalę dezinformację i propagandę, by wypaczyć prawdę, stwierdził szef NATO. Komunistyczne Chiny grożą Francji za współpracę z Tajwanem. Komunistyczny rząd chiński zażądał od Francji anulowania zawartego z Tajwanem kontraktu zbrojeniowego. Umowa obejmuje modernizację użytkowanych przez Tajwan francuskich fregat typu Lafayette. Tajpej zakupił francuskie okręty w latach 90. W kwietniu tajwańska marynarka ogłosiła plany ich modernizacji we współpracy z kontrahentem z Francji. 12 maja chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Chiny wyrażają głębokie zaniepokojenie postępowaniem Francji i sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom w systemach bezpieczeństwa na Tajwanie. Chiny zagroziły, że modernizacja fregat na Tajwanie może skończyć się zniszczeniem relacji francusko-chińskich. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w odpowiedzi komunikat, w którym oświadczyło, że Francja przestrzega zobowiązań uzgodnionych z Tajwanem i nie zmieniła swojego stanowiska od 1994 roku oraz że w obliczu kryzysu COVID-19 całą uwagę i wysiłki należy skoncentrować na walce z pandemią. Chiny w środku epidemii rozpoczynają manewry wojskowe. Dzisiaj rozpoczynają się wielkie manewry chińskiego wojska. Ich początek ma miejsce na kilka dni przed rozpoczęciem drugiej kadencji prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Manewry odbędą się u wybrzeży położonego niedaleko Pekinu miasta Tangshan. Potrwają 11 tygodni, czyli dłużej niż standardowe ćwiczenia, ponieważ Pekin chce nadrobić czas stracony przez epidemię koronawirusa. Manewry mają zakończyć się 31 lipca. Biznesmen z komunistycznej Korei Północnej zabity za nieposłuszeństwo wobec Kim Jong-una. Północno-koreański biznesmen o nazwisku Lee został aresztowany i stracony po tym, jak odmówił zakupu obligacji skarbowych. Pan Lee był właścicielem szybów górniczych. Na początku maja nie zastosował się do polecenia wydanego przedsiębiorcom przez rząd Korei Północnej, by wykupywać obligacje skarbowe. Polecenie zostało wydane w kwietniu. 6 maja do kopalni należącej do biznesmena weszli przedstawiciele rządu. Zebrali wszystkich pracowników i na ich oczach aresztowali właściciela kopalni za krytykowanie polityki partii. Tego samego dnia pan Lee bez żadnego procesu został stracony. Po egzekucji urzędnicy reżimu przejęli kopalnię biznesmena, a także zabrali z jego domu wszystkie jego rzeczy. Żona mężczyzny i ich dwoje dzieci trafili do obozu więziennego. Macierewicz spodziewa się, że atak biologiczny z Chin to tylko pierwsza faza wojny. Antoni Macierewicz wczoraj w programie Pilnujmy Polski w telewizji Republika skomentował nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Poruszył też temat pandemii koronawirusa, którą nazwał atakiem biologicznym. Wiemy dokładnie, skąd pochodzi ten wirus, gdzie to zostało wytworzone i skąd on się zaczął rozpowszechniać na cały świat, więc trudno inaczej to ocenić. Wiemy zresztą od dawna, że wojna biologiczna i broń biologiczna to była specjalność przygotowywana przez służby specjalne zarówno Związku Sowieckiego, jak i Chińskiej Republiki Ludowej. Naturalną konsekwencją jest to, że trzeba brać pod uwagę, iż to, co się dzieje, jest właśnie nie przypadkiem, nie wydarzeniem, które miało miejsce z niezrozumiałych powodów, niezrozumiałych przyczyn, tylko że jest częścią zaplanowanej strategii. Tak to traktują politycy amerykańscy. Dysponują bardzo szerokim dostępem do informacji, wiedzy i kompetencji i ja nie widzę powodu, żeby kwestionować tę ocenę. Myślę, że warto, żeby polskie służby specjalne zaczęły analizować też tę perspektywę zagrożenia, z którym się ciągle borykamy, powiedział były minister obrony narodowej. Stwierdził też, że spodziewa się kontynuacji ataku. Wydaje się być dość oczywiste, że po tym ataku biologicznym, z którym mamy teraz do czynienia, który mam nadzieję wygaśnie, czy też skutki jego będą stosunkowo szybko eliminowane, zwłaszcza w Polsce, należy się spodziewać następnego ataku. Bardzo prawdopodobnym obszarem tego ataku jest cyberprzestrzeń, powiedział Macierewicz i podkreślił, że taką perspektywę ma rząd Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zrozumiały, że mają do czynienia z atakiem, który może być kontynuowany i w związku z tym jasno chcą postawić temu tamę, mówiąc całemu światu, że oto dzieje się coś, co jest zagrożeniem światowym. Dzieje się coś, z czym wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, że będziemy mieli dalej do czynienia. Nie możemy traktować tej fazy biologicznej jako izolowanego wydarzenia, które było straszne, ale zaraz przeminie i świat wróci do normalnej sytuacji. Stany Zjednoczone mówią, świat nie wróci do normalnej sytuacji tak długo, jak długo agresywna polityka partii komunistycznej będzie światu zagrażała. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa serdecznie w Telewizji Idź Pod Prąd. Ja się nazywam Kornelia Chojecka, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef Telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Witam Państwa.
A my dzisiaj porozmawiamy o nowym filmie braci Sekielskich Zabawa w chowanego, którego premiera będzie już w najbliższą sobotę, 16 maja o godzinie 10 na portalu YouTube. Jest to kontynuacja filmu Tylko nie mów nikomu, który wywołał burzę w Polsce, ale nie tylko w Polsce i za granicą. Czego możemy się spodziewać po nowej produkcji? W kogo ona uderzy, jaki będzie mieć wpływ tak naprawdę na to, co się dzieje w Polsce, o tym już za chwilę, a na początek trailer filmu Zabawa w chowanego. Już po trailerze widzimy, że będzie to na pewno wstrząsający obraz, tak jak film Tylko nie mów nikomu, który zobaczyło ponad 23 miliony Polaków. Jak zapowiada Tomasz Sekielski, będzie to wstrząsająca historia dwóch braci wykorzystywanych przez tego samego księdza, który ma na swoim koncie też inne ofiary. Pokażemy, jak próbowano tuszować tę sprawę, jak kościelna hierarchia udawała, że nic się nie dzieje. Będzie też pokazane, jak wyglądają relacje państwo-kościół na styku prokuratura-kuria. Widzimy w trailerze też wstrząsające informacje, że prokuratura daje informacje o ofiarach księżom katolickim. Czy według Ciebie film Zabawa w chowanego będzie rewolucją w Polsce, w Kościele katolickim?
No, odpowiadając najkrócej, myślę, że nie. Ponieważ
dlaczego?
Pierwszy ten film był wystarczająco jasno już pokazywał te zjawiska, o których mówisz. No, nie spodziewam się tu jakichś rewelacji, jakiegoś całkowicie nowego tła tego. No i Polacy jako społeczeństwo uznali, że taki kościół jest okej. Na pewno był jakiś troszeczkę ruch, jakiś szok. 23 miliony odsłon tego filmu, ale jaki efekt? No proszę mi pokazać, ilu tych księży pedofilów zostało skazanych. No tam coś może rzeczywiście...
Powstały pewne komisje.
Leciutko drgnęło, ale nie jest to zjawisko, mówię o wyciąganiu odpowiedzialności, nie jest to masowe zjawisko. Polacy nie zaczęli w jakiś taki głębszy sposób wymagać prawdy czy uczciwości od księży. Dalej traktują tę instytucję jako taką stojącą, można powiedzieć, ponad prawem i moralnością, czyli że księdzu, biskupowi to wszystko wolno. Oczywiście jakieś powolne zmiany będą następowały, że tutaj ja liczę szczególnie, że część rodziców będzie bardziej przyglądać się temu, jak dzieci, szczególnie gdzieś do pierwszej komunii, czy na religię są posyłane, co się tam dzieje. Nie będą tak, no jak to powiedzieć, no, nie mam słów, jeśli chodzi o to, jak rodzice z tego poprzedniego filmu wysyłali swoje dzieci na jakieś wakacje, że mieszkały w jednym pokoju z księdzem, nie? No to w ogóle nie wyobrażam sobie tego, jak głupim, jak takim jakimś wpatrzonym w instytucję w sposób bałwochwalczy trzeba być, żeby być tak ślepym i nieprzewidującym, nie? Jak rodzice, którzy słyszeli od swoich dzieci oskarżenia pod adresem księży, nie dawali temu wiary, a wręcz jeszcze zmuszali do dalszych kontaktów. Także może to, że tak powiem, się trochę zmieni. Na pewno nie zmieniła się nie zmieniło się funkcjonowanie państwa polskiego, krycie Kościoła przez partie rządzące, bo to SLD kryło Kościół, to trzeba jasno powiedzieć. Przecież te czyny pedofilskie, o których tu mowa, tam ten ksiądz Cybula, czy to przy Wałęsie, no to przecież SLD miało rządy, mogło wtedy to rozliczać. Nikt tego nie rozliczał, nie rozliczała Platforma i nie rozliczy też PiS czy PSL. Także żadna z sił politycznych nie chce zadzierać z Kościołem, bo potrzebuje poparcia Kościoła do wyborów, także absolutnie...
Ale może właśnie taki film jest krokiem, żeby rozbić ten patologiczny układ między Kościołem a państwem.
Do tego potrzeba uczciwych ludzi, którzy spojrzą na rzeczywistość Bożym okiem. Do tego trzeba ludzi, którzy zerwą z kajdanami takiego właśnie ludzkiego uzależnienia, a zwrócą się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. I to pokazuje film Spotlight. Boston, gdzie rozgrywa się akcja tego filmu, sprawa bardzo podobna, jest środowiskiem katolickim w większości, czyli tam adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, policjanci, strażacy, kierowcy, no, dziennikarze, wszyscy są katolikami mniej więcej. W większości w Bostonie i zdarzają się tam, no, ujawniane są skandaliczne afery pedofilskie. Wszystkie są, że tak powiem, chowane pod dywan. Dopiero taka, no, praca człowieka, który zresztą, chyba on był niewierzącym Żydem, ten dziennikarz, który rozpoczął, on po prostu nie wchodził z punktu widzenia jakiejś strony kościelnej, czy z tej strony barykady, czy z tamtej, tylko on patrzył, no to jest przestępstwo, a to my jesteśmy dziennikarze, my mamy to ujawniać i zaczął to ujawniać. I wtedy zaczęła budzić się świadomość tej zbiorowej odpowiedzialności za zbrodnie. Niestety wszystko to zostało w Polsce udokumentowane. Taka świadomość współodpowiedzialności za zbrodnie się w narodzie polskim nie pojawiła.
Tomasz Sekielski zwraca na to uwagę, z bólem stwierdza, że tak naprawdę los ofiar księży pedofilów nie poprawił się. Po tym filmie były czyny, znaczy nie było czynów, były słowa.
I to tylko deklaracje.
Bo
niekiedy nawet słowa by coś zmieniły, na przykład słowa dziennikarzy, nie? Dziennikarze pracują słowem, tu się nic nie zmieniło. Dalej jest wsparcie, dalej Jarosław Kaczyński, tu już mówię o politykach, powiedział w ostatniej kampanii wyborczej, już po przecież tym filmie, powiedział, że jest tylko Kościół rzymskokatolicki, a poza Kościołem katolickim jest nihilizm. I koniec. I mamy, że tak powiem, walczyć o Kościół katolicki jako państwo, jako naród. Co on by nie robił, to jest jedyny prawdziwy i dobry Kościół. I koniec dyskusji.
Wspomniałeś o politykach, ale czy film Sekielskich, Zabawa w chowanego, nie jest elementem gry politycznej? Wiadomo, że zbliżają się wybory. Rok temu, Tylko nie mów nikomu, też ten film ukazał się przed wyborami. Czy to nie jest po prostu tylko gierka polityczna, a nie chodzi tak naprawdę o los ofiar?
No tego nie wiem, no to trzeba by zaglądać, jak to się mówi, w serce tych ludzi, którzy przygotowali ten film. Zdaje się, że wyniku wyborów nie zmienił. Mi nie podoba się, że ten film był już zapowiedziany, a potem cofnięto jego publikację. Obawiam się bardzo poważnie, że ten film został wykastrowany. Zresztą pewien ślad, wywiad, który pan Sekielski dał jakiejś gazecie, był, że przyszedł do niego biznesmen, tam słodko pierdział, a potem zaproponował kasę, żeby jakiegoś biskupa tam wyciąć. Czyli no on sam przyznaje się do tych nacisków. Ja, jeśli już bym wiązał to opóźnienie projekcji tego filmu, to nie właśnie z kwestią polityczną, bo cały czas są jakieś wybory, no i widać, że poprzedni film tu żadnego wyniku wyborczego nie zmienił mentalności jeszcze Polaków, także widać, że samo poznanie prawdy na temat jakiegoś zjawiska nie pomoże, kiedy ludzie, można powiedzieć, nie odrodzą się moralnie i nie zwrócą się do Jezusa Chrystusa, bo tak, to oni, no tak, to tak jak ktoś mówi...
Przyzwyczajają się do
tego. Napluli w gębę Polacy, a oni mówią, a deszcz padał. Także tu ten aspekt polityczny bym, powiedzmy, gdzieś na dalszy plan. Ja nie mówię, że go nie ma, tylko bym go przesunął na dalszy plan, ale obawiam się, że film został wykastrowany i stąd jest ta zwłoka z opublikowaniem, bo mi brakuje po prostu afery De Golado, afery Legionu Chrystusa. Ja myślałem, że to o tym będzie ten film, bo to już, wiecie, pokazanie kolejnego przykładu skrzywdzonych dzieci przez tych pedofili i kryjących ich biskupów, to już nie jest żadna tajemnica. Tu, jeśli miała być jakaś tajemnica, to pamiętamy ten pomnik papieża, nie, z takim u nóg, co mu tak siedział ten pedofil, no potem wzięli szlifierkę i odcięli ten pomnik. Już teraz jest sam papież bez tego pedofila, który cały ten Niepokalanów, czy jak się to tam nazywa, zbudował. Myślałem, że no kolejny jakiś znaczący film w tej sprawie to było pokazanie, że sam Watykan przy poprzednim papieżu cały czas kryje pedofilię na ogromną międzynarodową skalę, bo przecież ten katolicki zakon, czy jak to nazwać, Legion Chrystusa, no to gwałcił dzieci na masową skalę, a był cały czas ten największy gwałciciel w tym zakonie, jakiś zboczeniec seksualny, był cały czas przyjmowany przez Jana Pawła II, cały czas pieniądze od niego Watykan przyjmował i nie śmierdziało. Także to by może troszeczkę było czymś sensacyjnym w tym nowym filmie. I druga rzecz, do Polaków musi dotrzeć. Ksiądz to zwykły człowiek. Ani jego ręce nie są święte, ani inne części ciała. To jest zwykły człowiek i powinien być tak samo traktowany jak każdy inny człowiek. Ale doktryna Kościoła, że ksiądz jest jakimś takim nadczłowiekiem, aniołem pośrednim, ogniwem pośrednim między człowiekiem a Bogiem, powoduje właśnie te wszystkie dewiacje w wymiarze sprawiedliwości, w wychowaniu dzieci, w głupocie rodziców katolickich i tak dalej, i tak dalej.
Mnie osobiście oburzył głos posłanki PiSu z Łomży, Bernadetty Krynickiej, która powiedziała, że trzeba zrozumieć, że ksiądz to jest człowiek. Nie jest to postać święta, to tylko człowiek jak każdy z nas i ma prawo do popełniania pewnych grzechów, błędów. Ale ona to mówiła w kontekście akceptacji tego zjawiska.
Ona mówiła, że ksiądz też człowiek i trzeba go pozwolić mu na grzeszenie. Czyli zobaczcie, już nawet nie mówią, że ksiądz jest święty i dlatego tak należy się nisko mu kłaniać i czapkę miąć przed nim, tylko mówi, że ksiądz jest święty, trzeba się przed nim kłaniać, czapkę miąć i niech grzeszy do woli. To powiedziała ta baba.
To w takim razie, co należy zrobić, by skutecznie walczyć z pedofilią w Kościele katolickim, ale też wśród innych zawodów, na co wskazują wiele osób, że nie tylko chodzi o księży katolickich. No
wczoraj mieliśmy przyjemność obejrzeć film o takim bardzo znanym księdzu katolickim, filozofie Józefie Marii Bocheńskim. I on daje jasną receptę. Trzeba wyrwać Polskę z zabobonu. 2 tygodnie przed śmiercią ten wielki filozof katolicki ogłosił, że on absolutnie nie wierzy w dogmat transsubstancjacji. Przeprosił wszystkich swoich przyjaciół, katolików, profesorów za to, że na przykład w procesji Bożego Ciała uczestniczył i ten mit, ten zabobon wśród Polaków kultywował. Także no, żeby skończyć z tego rodzaju bałwochwalstwem, traktowaniem instytucji Kościoła jak Boga, a księży jako półbogów, trzeba po prostu wrócić do prawdy, a skończyć z zabobonem. No i tyle.
I też fragment z Biblii, który akurat jest pokazany w filmie Kler Wojciecha Smarzowskiego a propos wymagań biskupów Biblii, że biskup powinien być mężem jednej żony. To taka ciekawostka dla katolików. Być może o tym nie słyszeliście.
A jak już nawiązałaś do filmu Kler, to tam, mówię, dla mnie najsmutniejszą sceną jest to, kiedy mamy do czynienia z uczciwym księdzem. To się zdarza w Kościele katolickim. Są uczciwi księża. O biskupach uczciwych nie słyszałem, ale o księżach słyszałem, znałem nawet takich. Niektórzy z nich zrzucają sutanny, inni tam próbują jakoś walczyć od środka. W tym filmie Kler jest pokazany ksiądz, który próbuje walczyć od środka z dewiacjami swojego kościoła i decyduje się na taki szaleńczy krok powiadomienia mediów. I wtedy do gry wchodzi biskup, wchodzą politycy, także prezydent i inni będący na pasku Kościoła katolickiego. I choć wszystkie media przyjmują tekst do druku, ma się jutro rozpocząć sensacja na ogromną skalę, praktycznie nikt o tej sprawie nie mówi. Biskup, Kościół katolicki używa swoich wpływów, żeby wiadomość o tym nie przedostała się do opinii publicznej. To jest najsmutniejsza dla mnie scena, jak oni triumfują tam nad ranem w Knurii. O, zapomnieliśmy o naszych świniach, może przy okazji w sobotę sprowadzimy. W Knurii następuje taki rechot, że tu się udało, żadne medium nie napisało. Jedno gdzieś na szóstej stronie to można wyrzucić do kosza. I wspomniałem o tym katolickim filozofie Józefie Marii Bocheńskim. Wyobraźcie sobie Państwo, że ta sensacyjna prawda o nim, że on odrzuca dogmat o transsubstancjacji, czyli twierdzi, że w tym opłatku to nie jest Bóg, nie? Że nie trzeba się przed tym kłaniać, że to jest co najwyżej symbol, jego tu przekonania nie zostały tam dokładnie omówione, ale na pewno powiedział, że on w to absolutnie nie wierzy. W co wierzy, to troszkę mniej jest wiadome, ale że nie wierzy w dogmat o przeistoczeniu, że na słowo kapłana opłatek staje się tożsamy z ciałem i krwią Chrystusa, które zawisło na krzyżu 2000 lat temu, on to traktuje jako zabobon i słusznie. I słusznie profesor Jotkowski też na naszym kanale taki inauguracyjny wykład Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego też właśnie dotyczył tego mitu czy zabobonu transsubstancjacji. Wyobraźcie sobie Państwo, telewizja raz w godzinach nocnych, gdzieś około północy, po śmierci, bo on sobie zażyczył, żeby ten film opublikować po jego śmierci, raz pokazała, chyba na Dwójce, to jest 90. któryś?
Piąty rok.
I potem słuch zaginął. O tym filmie słuch zaginął. O tym, co powiedział ksiądz Bocheński, profesor, na koniec swojego życia, nikt oprócz telewizji Idź Pod Prąd chyba publicznie do dziś nie mówi. To pokazuje siłę kłamstwa systemu katolicko-komunistycznego, że potrafią nawet publiczną, niewygodną dla nich prawdę każdą zlikwidować. Zresztą bojkot i kłamstwa na temat telewizji Idź Pod Prąd i zamilczanie nas to jest kolejny dowód siły tej katolicko-komunistycznej zmowy, a po czesku zmluwy. Flaga czeska już jest.
Postać ojca Bocheńskiego przypomina teatr telewizji z tego roku Negocjator. Polecamy Wam, jest dostępny w internecie, a rok 2020 jest nazwany rokiem ojca Bocheńskiego i myślę, że wkrótce nakręcimy program o ojcu Bocheńskim. Tutaj też liczymy na Waszą pomoc. Być może ktoś ma jakieś kontakty w telewizji, w archiwach, żeby do tego materiału, o którym wspomniałeś, dotrzeć.
Może komuś się udało to nagrać. Wtedy jeszcze magnetowidy nie były tak popularne, ale już były. Także może ktoś ma jakiś ślad, może przynajmniej zapis tego, czy no jakiś inny dowód, że coś takiego miało miejsce.
Zachęcamy Was do kontaktu. Jeszcze kończąc temat filmu Zabawa w chowanego, przypomnijmy, z sobota 10 rano premiera filmu na YouTubie. My tuż po tym filmie około 11.30 wyemitujemy specjalny program Na gorąco po filmie, także w tym momencie już zapraszam Was, żebyście byli z nami w sobotę przed południem. Nietypowo bracia Sekielscy zapowiadają trzeci film.
I to mi się właśnie nie podoba.
Trzeci film, jeszcze tylko zacytuję ich słowa. Każdy, kto tropi przestępstwa seksualne w polskim kościele katolickim, prędzej czy później staje przed pytaniem, co zrobił w tej sprawie Watykan. A stąd już tylko krok do pytań o Jana Pawła II. Jak walczył z pedofilią wśród duchownych? Czy według
Ciebie... Nie walczył, to jest oczywista.
Trzeci film ujawni coś nowego
właśnie
o Janie
myślę,
Pawle
że nie.
II.
Myślę, że nie. Że to jest jakaś gra na zwłokę. Obowiązkiem dziennikarza, jeśli ma jakieś materiały, ma prawdę do objawienia, ważną prawdę, a to jest bardzo ważna prawda. Słyszałem dokładnie taką samą zapowiedź o dwójce, dlatego myślę, że dwójka została wykastrowana z tego wątku JP2.
Tak czy inaczej widać, że...
I w tym
że...
momencie robi się zabawa taka jak z filmem Polityka. Zabawa wchowanego i mamy gniota wykastrowanego już bez jakiejś głównej treści.
Słyszałam, że policja miała śledzić publiczne pokazy filmu Tylko nie mów nikomu, czyli nawet w tej okrojonej wersji filmy są wciąż niebezpieczne. Czekamy na sobotę, na premierę filmu Zabawa w chowanego, a teraz przechodzimy
nie,
do waszych...
To tylko powiem jeszcze o policji, że policja jest dzisiaj bardzo upolitycznioną formacją. Wielu policjantów ubolewa z tego powodu, bo policja powinna służyć ludziom na tym terenie, tak jak szeryf kiedyś tam w swoim mieście, powiecie i tak dalej. Policja dzisiaj rozkazy praktycznie rządowe realizuje. Tu przykład. Zobaczcie, kiedy ktoś groził tam chyba śmiercią policjantom, to zaraz go namierzyli i tam zaresztowali. Tam nie wiem, już chyba nawet go skazują jakoś od razu, nie? Kiedy prezydentowi Dudzie tam grożono śmiercią, od razu go znaleźli, zamknęli, nie było problemu. Kiedy nam grożą śmiercią, a to wy katolicy jesteście? Nie. To nas nie obchodzi, w dupie to mamy.
Przechodzimy do waszych pytań i komentarzy. Serdecznie za nie dziękuję. Ewita, podziwiam takie osoby jak pan Maksymilian. Dla mnie twarze osób, które zachowały twarz niezależnie od okoliczności, są piękne.
Nic dodać.
Niedawno mówiłeś o potrzebie bohaterów, szczególnie dla młodego pokolenia.
I myślę, że bohaterowie mogą się wychować na wzniosłych ideałach od dziecka, bo to wtedy się kształtuje wyobraźnia. Zobaczcie, że pan Jarosz cytuje wiersz, kiedy był, ile miał, 12 lat, może 11, to jakoś tak, nie? To mu utkwiło, że o ten marszałek, ta Polska, to jest coś, co całe życie trzeba.
Oddał Polsce całe swoje serce.
I on właśnie w ten sposób ukształtowany między gdzieś tam 7., 5, a tym 15 rokiem życia, on później całe swoje prawie stuletnie życie w ten sposób przeżył.
Mamy wasze pytania odnośnie stanu wojska i komentarze. Hubal. Sprawa jest bardzo prosta. Należy wyprodukować karabiny, amunicję i granatniki i oddać w ręce normalnych mężczyzn do domów, jak w Szwajcarii. Nas muszą się bać.
No system szwajcarski, system amerykański jest podobny. Tu system szwajcarski jest o tyle ciekawy, że ta broń w domach jest częścią systemu obrony, częścią jak gdyby wojskowego systemu obrony Szwajcarii. W Stanach Zjednoczonych jest to w mniejszym zakresie, ale też jest. Oczywiście w Polsce, w kraju katolicko-komunistycznym, tu zresztą ksiądz profesor Bocheński bardzo jasno, nawet w tym filmie, no, który jest tam okrojony dość mocno, ale jednak daje bardzo dobry wgląd w jego poglądy, no, punktuje pacyfizm jako zbrodnię, jako grzech, nie? Jako tchórzostwo, jako niechęć ochrony innych i tak dalej, i gloryfikuje, tak jak Biblia, właśnie etos chrześcijańskiego policjanta czy chrześcijańskiego żołnierza. Także bardzo, bardzo ważna lekcja z tego filmu polecam. To jest państwo, które mamy, mówię, katolicko-komunistyczne, czyli katolicyzm kastruje na poziomie właśnie mentalnym i duchowym, mówiąc, że chrześcijanie mają być pacyfistami, a komunistyczne państwo nie pozwala w ogóle do rozwoju, nie pozwala na rozwój sportów strzeleckich, nie pozwala na właściwą kulturę posiadania broni. Także tutaj, że tak powiem, PRL dalej rządzi dzięki biskupom katolickim.
Prawdy szukam. Zostaje nam tylko mieć nadzieję, że u naszych wrogów jeszcze większy bajzel w armii niż u nas. I modlić się do Boga, żeby wojny nie było.
No tak, modlić się, żeby wojny nie było, to na pewno trzeba, choć teraz przyszedł atak bronią biologiczną z komunistycznych Chin i tu strzelanie czy nie strzelanie niewiele pomoże. Widać, że nie mamy też szpitali wojskowych, mówię o polowych szpitalach wojskowych, gotowych do rozwinięcia w ciągu kilku dni, ja polewałem o to w lutym, w styczniu. O ile dobrze pamiętam, nie mamy w wystarczającej ilości i sprawnych wojsk przeciwchemicznych, które zbudowałyby wzdłuż wszystkich przejść granicznych, wzdłuż granicy przy przejściach granicznych, ośrodki do kwarantanny tych, którzy są podejrzani i tak dalej. Tego wszystkiego nie mamy. Czyli nasza obrona i ta doktryna obronna, która teraz tam jest wałkowana, tam minister Macierewicz zaczyna tam tak cichutko popierdywać, że coś jest nie tak i że to tam te Chiny to jednak mają wpływy na Dudę. No mają, no to przecież my już dawno te gacieśmy zdjęli. Każdy to wie. Nie mamy armii przygotowanej na wszechstronne zagrożenia, nie? Także no, możemy się modlić, żeby wojny nie było, ale myślę, że jeśli nie zaczniemy działać, żeby zmienić nasze państwo, żeby uzdrowić nasze społeczeństwo najpierw, a potem, żeby to uzdrowione duchowo i moralnie społeczeństwo dało nowe elity i przejęły te elity, żeby weszły na różne obszary działania władz, tak jak to się dzieje w Brazylii na przykład teraz, właśnie dzięki masowemu zwróceniu się do Biblii Brazylijczyków z takiego socjalistyczno-katolickiego grajdołka stają się dzisiaj jednym z najbardziej takich no, obiecujących państw.
Olga Sekuła, moja znajoma z agencji opiekunek była w wojsku zwolniona z powodu podejrzenia o raka. Powiedziała mi, że jak wybuchnie wojna, to byle dalej od wojska, bo w wojsku już tylko najemnicy. Ja rzeczywiście słyszałam podobną opinię od mojej koleżanki, która jest w wojsku i powiedziała, że gdyby była wojna, no to naprawdę nie można liczyć na polskich żołnierzy. Niestety, no, takie opinie się zdarzają.
Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Mam nadzieję, że w chwili próby jednak coś by się w tych ludziach jeszcze obudziło. Nie? Ale rzeczywiście sytuacja moralna, no bo to jest twoje pokolenie, trochę niekiedy młodsze, trochę starsze, ale pokolenie 20-parolatków, 30-latków, ono jest bardzo, że tak powiem, odmóżdżone. To jest to pokolenie X, Y, Z, tam różne są te nazwy. To jest pokolenie, które jest wychowane z dala od wartości moralnych i bardzo skoncentrowane na sobie. Żołnierz to jest etos służby. To jest etos poświęcenia swojego życia ratowaniu innych, czy obronie innych. Z takiego pokolenia ludzi, jeśli ich się moralnie, wewnętrznie nie zmieni, no nie zrobisz ludzi, którzy zaryzykują swoim życiem dla dobra innych.
I jeszcze komentarz od Krzysztofa Wiśniewskiego. Byłem w marynarce i przez 5 lat dwa szkolenia granatem i dwa kałachem. A co roku chodziłem strzelać w morze, aby wystrzelać stan amunicji nieistniejący na magazynie. To znaczy w papierach były szkolenia.
Tak, bo szkolenia są mimo wszystko niebezpieczne. No, dajemy broń ludziom, którzy no, jeszcze nie wiadomo jakiej są kondycji psychicznej, są nienauczeni jeszcze dyscypliny, bo to młody żołnierz dostaje ostrą broń, która no, jest śmiercionośna. Często to są młodzi chłopcy, tacy troszkę jeszcze, że tak powiem, zabawowo podchodzący do broni, jakieś dowcipy, mierzenie do siebie nawzajem, to przecież z tym kaprale muszą na początek wyleczyć taką głupotę. Potem dochodzi jeszcze stres, jak to zacznie naprawdę strzelać, jak tego, to się można przestraszyć. Także oficerowie nie chcą ryzykować i wolą szkolenie odbywać na papierze, a amunicję się wyrzuci do morza.
Bardzo dziękujemy za Wasze pytania, komentarze. Widać, że ten temat poruszył Was. Ja Was zapraszam na 20.30 na program Biblia w czasie zarazy, a polecam wczorajszy program Nietypowy, Którędy do nieba, dlaczego Mezo rapuje o Jezusie. Znajdziecie go na naszym kanale. Polecam również nowe artykuły na naszej stronie idzpodprad.pl. To był program Idź pod prąd, dogrywka z pastorem Pawłem Chojeckim. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I dziękuję Wam za uwagę.
I dziękuję Państwu gazdom za tę piękną, no nie wiem, filiżankę. Mamy drugą z żoną, ona ma białą, a ja taką w takim pięknym kolorze. To jest pamiątka ze Stanów Zjednoczonych, bo tuż przed zarazą nasza grupa misyjna ruszyła do Chicago.
Amerykański duch.
Ponownie.
W studio. Idź pod prąd.
I do Muzeum Kreacjonistycznego. I zobaczcie, patrzcie, przyjechali, a tu wyszło, że kolejna teza ewolucjonistów, że Neandertalczyk to był takim ogniwem pośrednim, jest warta tyle, co dinozaura kupa, czyli dużo i nic. I okazało się, że Neandertalczyk jest człowiekiem. Takie rzeczy to kiedyś tylko kreacjoniści, a dziś nawet na Onecie se poszukajcie i jest.
I pamiętajcie o akcji #niepochodzę od małpy. Do zobaczenia.